Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów: bezpieczeństwo energetyczne Polski. W studiu telewizji Trwam gość naszego dzisiejszego spotkania pan Janusz Kowalski, specjalista do spraw rynku gazu i energii, były wiceprezes PGNiG. Witam bardzo serdecznie.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Bezpieczeństwo energetyczne Polski, proszę pana, a zatem rozpocznijmy od tego kluczowego pytania, czy rzeczywiście Polska dzisiaj jest krajem energetycznie bezpiecznym, w którym punkcie mapy bezpieczeństwa znajdujemy się, tematy, które podejmowaliśmy przez wiele, wiele lat, także z udziałem pana w naszych audycjach Radia Maryja w tym obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Wiemy, że nastąpiły duże zmiany, a zatem jak jest?
No przede wszystkim rok 2015, więc wygrane wybory przez prezydenta Andrzeja Dudę i wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość zaskutkowały tym, że w Polsce nastąpił taki zwrot geopolityczny z kierunku takiego prorosyjskiego, który całkowicie był zaprzeczeniem planów dywersyfikacji, a więc zróżnicowania dostaw energii do Polski, szczególnie węglowodorów, szczególnie gazu ziemnego, na kurs prorynkowy, prozachodni. I dzisiaj rzeczywiście, ojcze, jeżeli przypominam sobie te nasze wszystkie rozmowy w latach 2008-2015 tutaj w studio telewizji Trwam i w Radiu Maryja na temat tego, co trzeba zrobić, aby Polska stała się państwem bezpiecznym energetycznie, szczególnie jeżeli chodzi o dostawy gazu ziemnego, to od w zasadzie 4 lat ten plan jest absolutnie konsekwentnie realizowany. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne w obszarze ropy naftowej, to nawet w 2015 roku dzięki naftoportowi, a więc terminalowi do odbioru ropy naftowej w Gdańsku, byliśmy stosunkowo bezpieczni. Oczywiście potrzebna jest jeszcze infrastruktura dotycząca, umożliwiająca składowanie ropy naftowej. Akurat ten kryzys od kwietnia z zanieczyszczoną ropą pokazał, jak bardzo ważna jest budowa w okolicach naftoportu, w okolicach Gdańska, bezpośrednio przy terminalu, nowych jednostek, nowych powierzchni magazynowych. Ale tak naprawdę najistotniejsze jest pytanie, czy jesteśmy po 4 latach bezpieczniejsi, jeżeli chodzi o dostawy gazu ziemnego, bo to właśnie gaz ziemny jest tą bronią wymierzoną w Europę Środkowo-Wschodnią, którą skutecznie wykorzystuje od kilkudziesięciu lat Kreml, Federacja Rosyjska.
Element nacisków politycznych bardzo konkretny. Tak. Przypominamy sobie te sytuacje zakręcanych kurków i także cenowy i ekonomiczny.
No ja pamiętam te sytuacje, w których zakręcano kurek z gazem ziemnym. To był rok 2009 i słynny kryzys gazowy 2009-10 i fatalne negocjacje, o których wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy, rządu Donalda Tuska z Rosją. Te skutki do dnia dzisiejszego czujemy, ale też pamiętam styczeń 2007 roku, a więc zakręcony kurek z ropą naftową, i Białoruś, i Polska przez kilka dni miała ogromny problem z odbiorem ropy naftowej. Rosja nie boi się stosować nacisku politycznego w postaci zakręcenia kurka. I cały w ogóle projekt geopolityczny Rosji, ale i również Niemiec i innych państw Europy Zachodniej sprowadza się do tego, aby uderzyć w interesy nie tylko Polski, Białorusi, Słowacji, ale przede wszystkim Ukrainy. I temu służy właśnie budowa Nord Stream 2. Nord Stream 1 już jest wybudowany. To jest nitka gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego, dzięki której 55 miliardów metrów sześciennych surowca trafia do odbiorców z pominięciem Polski i z pominięciem Białorusi. Warto przypomnieć, że cały eksport do Unii Europejskiej czy do Europy z kierunku rosyjskiego to jest około 200 miliardów metrów sześciennych. Innymi słowy, wybudowanie kolejnej nitki, czyli Nord Stream 2, czyli kolejnych 55 miliardów metrów sześciennych surowca będzie można tą nitką przesłać, umożliwi ograniczenie dostaw surowca przez Ukrainę, a jeszcze wybudowanie tak zwanego południowego potoku, czyli gazociągu z Turcji, który ma transportować gaz do Bułgarii, Serbii, Węgier i ostatecznie również na Słowację i do Austrii, całkowicie wyeliminuje, czy może wyeliminować Ukrainę z przesyłu surowca. Jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, w 2017 roku przez system ukraiński przesłano około 93 miliardów metrów sześciennych gazu do Unii Europejskiej, więc prawie 50%. Dlatego ta walka w tej chwili jest bardzo istotna, szczególnie w roku 2019, ponieważ to właśnie w grudniu 2019 roku wygasają bardzo ważne umowy. Umowa przesyłowa przez terytorium Ukrainy, ale również umowa przesyłowa przez terytorium Polski z kierunku białoruskiego. Co to oznacza? Oznacza to, że w tym roku już możemy spodziewać się dużych napięć na linii Europa Środkowo-Wschodnia - Rosja. I teraz na pytanie ojca, czy jesteśmy bezpieczniejsi? Oczywiście na szczęście tak. Gdyby nie to zwycięstwo w roku 2015 i gdyby nie decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości o budowie tak zwanej Bramy Północnej, a więc o tym, o czym wielokrotnie, jak mówiłem, rozmawialiśmy, czyli o budowie połączeń na linii północ-południe gazowych, a nie na linii wschód-zachód, bo tego Unii Europejskiej i tego Europie Środkowo-Wschodniej uzależnionej od rosyjskich surowców brakuje. Postsowieckie magistrale na linii wschód-zachód nie gwarantują nam bezpieczeństwa ze względów politycznych. I sztandarowym pomysłem i sztandarowym projektem Prawa i Sprawiedliwości realizowanym przez dwa rządy, najpierw rząd pani premier Beaty Szydło, teraz rząd pana premiera Morawieckiego, jest z jednej strony rozbudowa gazoportu, który dzisiaj umożliwia odbiór 5 miliardów metrów sześciennych surowca do 7,5 miliarda metrów surowca po to, żeby móc transportować w sytuacji kryzysowej. My mniej więcej jako Polska potrzebujemy około 17 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. A więc jeżeli będziemy mieć 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu z kierunku terminalu LNG w Świnoujściu, to już będziemy dużo bardziej bezpieczni, bo pamiętajmy, że nasze wydobycie, jeżeli chodzi o Polskę, to jest około 4 miliardów metrów sześciennych gazu. I teraz kolejnym takim projektem kluczowym, który wchodzi właśnie w fazę już realizacji fizycznej, praktycznej, jest budowa w ramach tej właśnie Bramy Północnej drugiego projektu, a więc projektu połączenia Polski z Norwegią systemem gazociągów. Pierwszym takim elementem jest oczywiście ten słynny gazociąg Baltic Pipe, a więc połączenie duńskiego i polskiego systemu przesyłowego gazociągiem na dnie Morza Bałtyckiego. Potem jest rozbudowa systemu przesyłowego w samej Danii i kolejnym elementem jest połączenie już Danii z gazociągiem z tymi miejscami, z których będziemy mogli czerpać nas gaz. Tym bardziej, że PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, miałem być zaszczyt wiceprezesem w całym roku 2016 i uczestniczyłem również w podejmowaniu tych decyzji, jeżeli chodzi o zakup norweskich złóż. Dzisiaj wydobywa ponad 0,5 miliarda metrów sześciennych gazu w Norwegii, ale w roku 2023, kiedy to wygaśnie tak zwany kontrakt jamalski, kontrakt stulecia, czyli kontrakt na odbiór rosyjskiego surowca, który jest kontraktem nierynkowym, bardzo drogim i który jest tą pętlą, którą chcemy od wielu lat zrzucić, PGNiG będzie mogło wydobywać około 2-2,5 miliarda metrów sześciennych gazu z kierunku norweskiego. Dokupienie pozostałego surowca spowoduje, że tym kierunkiem, czyli tak zwanym gazociągiem Baltic Pipe przez Danię i z kierunku norweskiego, będziemy mogli importować około 10 miliardów metrów sześciennych surowca. To nam na całkowite bezpieczeństwo energetyczne. Ale jeszcze sytuacja się polepszyła, ponieważ nie tak dawno rząd pana premiera Morawieckiego podjął już kolejną kluczową decyzję, a więc decyzję o tym, że w Zatoce Gdańskiej powstanie kolejny terminal LNG. Terminal tym razem w oparciu, podobny jak litewski, nie taki stały jak LNG, w terminal LNG gazoport w Świnoujściu, ale pływająca jednostka, dzięki której będzie można odbierać około 4, nawet do 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To nam da absolutne bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej, ale również pozwoli nam eksportować do innych państw surowiec.
Litewski gazoport pokazuje także sytuację związaną z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Nastąpiło diametralne przemodelowanie tej polityki surowcowej. Tak jak pan to zauważył, różne kierunki dostaw, co stwarza rzeczywiście suwerenność państwa polskiego pod względem energetycznym. Przez wiele lat musieliśmy czekać na taką diametralną zmianę tych decyzji politycznych.
Przede wszystkim również dzieje się w zakresie rozbudowy samej infrastruktury, bo to jest też istotne, aby nie tylko budować infrastrukturę dostarczającą gaz do granicy polsko, na przykład duńskiej, ale przede wszystkim rozbudować infrastrukturę gazową wewnątrz Polski, tak aby gaz na przykład ze Świnoujścia można było przesłać do Rzeszowa czy do Katowic. Jest to oczywiście możliwe, ale wymagane są ogromne inwestycje i te inwestycje są prowadzone przez spółkę Gaz System, która w 100% należy do Skarbu Państwa i ta spółka rozbudowuje na terenie wielu województw połączenia między miejscowościami, jak na przykład bardzo ważny element, połączenie Wrocław-Zdzieszowice, element, który spowoduje, że będzie można transportować docelowo również surowiec w kierunku czeskim. Oprócz tego budowane są połączenia tak zwane międzysystemowe interkonektory, czyli gazociągi łączące z innymi państwami, gdzie w dwie strony będziemy mogli transportować surowiec. Mniej więcej możemy powiedzieć w ten sposób, że zakończony, jeżeli będzie oddany do użytku za kilka lat gazociąg, taki największy, jeżeli chodzi o długość, bo to ponad 500 kilometrów będzie ta cała infrastruktura liczyła gazociąg z Litwą, to ten interkonektor umożliwi przesył około 2 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Ale ważniejsze są dla nas z punktu widzenia być może później stworzenia z Polski takiego miejsca handlu surowcem i umożliwienia korzystania ze sprzedaży surowca, który przybędzie do nas statkami na przykład ze Stanów Zjednoczonych i odsprzedaży go innym państwom, a więc na przykład na Słowację, Czechy czy przede wszystkim na Ukrainę. To jest właśnie zakończenie budowy trzech gazociągów łączących nas z tymi trzema państwami. A więc z Czechami, to jest około 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, ze Słowacją około 5-6 miliardów metrów sześciennych i przede wszystkim z Ukrainą 5 miliardów metrów sześciennych surowca. Przy czym jeżeli chodzi o Ukrainę, bardzo ważna jest jeszcze rozbudowa gazociągu w okolicach Katowic, ponieważ żeby przesłać gaz już po regazyfikacji, który dotrze do nas metanowcami do Świnoujścia, potrzebna jest rozbudowa całego systemu na linii północ-południe. I te inwestycje na szczęście się dzieją, one będą kończone właśnie w latach 2021-2023 i w tym czasie już można powiedzieć, będziemy całkowicie bezpieczni i uniezależnieni na jakikolwiek kryzys. Dla nas taką kluczową datą jest data 31 grudnia 2022 roku, a więc data wygaśnięcia kontraktu jamalskiego. Jestem przekonany, że po tej dacie, czyli od 1 stycznia 2023, kiedy obudzimy się w nowej rzeczywistości. Obudzimy się w rzeczywistości, kiedy mamy wolny rynek, jeżeli chodzi o gaz, ponieważ na terenie Polski będzie surowiec w zasadzie z każdego możliwego kierunku. I ten przesyłany drogą lądową z każdych z tych państw, jak i ten, który dotrze do nas czy z Norwegii, czy metanowcami, no w zasadzie z każdego kierunku na świecie, czy z Kataru, czy ze Stanów Zjednoczonych. Będzie po prostu konkurencja, jeżeli chodzi o ceny. To powinno być również odczuwalne dla wszystkich Polaków, ale ponadto będziemy posiadać odpowiednie gazociągi wewnątrz Polski, umożliwiające nam transport, przesył surowca.
Położenie geopolityczne Polski, nie tylko Polski, ale krajów Europy Środkowo-Wschodniej zmusza do podjęcia właśnie takiej logiki, jeżeli chodzi o zabezpieczenie energetyczne, aby rzeczywiście to poczucie bezpieczeństwa było czymś realnym w danych krajach. Czyli rozumiem, że Polska może dla tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej stać się swoistego rodzaju krajem tranzytowym, jeżeli chodzi o dostarczanie surowca, chociażby gazu.
Dokładnie tak, takim krajem przesyłowym, dzięki któremu nasze położenie geograficzne i dostęp do morza jest jakby znakomite, jeżeli chodzi o dostawy właśnie surowca na wypadek przerw w dostawach właśnie dla Słowacji, czy do Czechii, czy na Ukrainę. I to powinniśmy zrozumieć i to na szczęście rozumiemy. Tego nie rozumiał rząd Donalda Tuska, bo chce wrócić jednak do tej umowy z roku 2010, aby telewidzom i radiosłuchaczom zobrazować, jak fatalne decyzje wtedy Platforma Obywatelska podjęła, ponieważ jesteśmy dzisiaj cały czas zakładnikami tych decyzji. A przypomnę, że aneks do umowy jamalskiej z 2010 roku w październiku podpisany przez Waldemara Pawlaka przy akceptacji Donalda Tuska, a więc aneks, który w istocie pokazywał absolutnie proputinowskie, prokremlowskie nastawienie rządu Platformy Obywatelskiej. Pokazał, że to, o czym ojciec mówi, że zrozumienie naszej geograficznej pozycji i naszego położenia po to, żeby zarabiać na przesyle surowców, było kompletnie niezrozumiałe dla i nieakceptowalne dla polityków Platformy Obywatelskiej, ponieważ właśnie w tym aneksie administracyjnie ograniczono możliwości zarabiania na przesyle 27-28 miliardów gazu, który idzie z kierunku białoruskiego do państw Unii Europejskiej, starej piętnastki gazociągiem jamalskim. I spółka, która jest beneficjentem, właścicielem gazociągu jamalskiego, czyli Europol Gaz, to jest 660 kilometrów gazociągu przez terytorium Polski, może na mocy tego porozumienia, tej umowy z 2010 roku zarobić maksymalnie 21 milionów złotych netto. To może być taki zysk roczny. Przypomnę, że w latach 2004-2005 spółka zarabiała 300-400 milionów złotych netto właśnie dzięki temu, że Polska miała lepsze taryfy. To pokazuje, że z tym akurat będziemy mieć w tym roku do czynienia z pewnym końcem tej epoki, ponieważ właśnie 31 grudnia wygasa umowa przesyłowa i będą w przyszłym roku uruchomione tak zwane aukcje, a więc no wszystkie podmioty potencjalnie będą mogły uczestniczyć w tym i walczyć o moce przepustowe na gazociągu jamalskim. Czym to się skończy, oczywiście zobaczymy, ponieważ mamy do czynienia z ogromnym napięciem, jeżeli chodzi o relacje Polska-Rosja, a przede wszystkim Polska-Ukraina, ponieważ plan rosyjski, powiedzmy sobie szczerze, dzięki przede wszystkim postawie dzielnych Duńczyków i Danii, która to nie wydała zgody na to, aby gazociąg Nord Stream 2 przechodził przez jej wody terytorialne i Rosjanie musieli teraz wycofać wniosek z tym związany po to, żeby znaleźć inną drogę, aby nie prosić Danii bezpośrednio o pomoc, spowodował, że druga nitka gazociągu Nord Stream 2 nie zostanie ukończona do 31 grudnia 2019 roku, a więc do tego momentu, w którym właśnie umowy pomiędzy Polską a Rosją, a przede wszystkim umowy na Ukrainie wygasają. To jest de facto wielka geopolityczna pomoc ze strony Danii dla Ukrainy, która znalazła się w ogromnym problemie, ponieważ utrata dochodów z tytułu przesyłu tych kilkudziesięciu miliardów metrów sześciennych gazu, to jest około 2-3% PKB ukraińskiego, to jest 2-3 miliardy dolarów rocznie. To są na pewno dochody, których brak uderzy w sposób znaczący w gospodarkę ukraińską. I Polska akurat jest tutaj, jeżeli chodzi o polityczne stanowisko, no najlepszym adwokatem niepodległości państwa ukraińskiego w rozumieniu tym energetycznym i geopolitycznym w Unii Europejskiej, tocząc oczywisty spór z Niemcami, którzy z jednej strony mówią o solidarności, z drugiej tą solidarność energetyczną i geopolityczną na każdym poziomie łamią.
O tej solidarności za chwilę też chciałbym porozmawiać, ale wrócę jeszcze do tych umów długoterminowych podpisywanych z taką łatwością przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Umowy niekorzystne, umowy długoterminowe, umowy uzależniające Polskę od jednego kierunku, czyli od Rosji, ale także swoistego rodzaju dyktat cenowy stosowany przez Rosję, bo wiemy chociażby, że Niemcy mają tańszy gaz, który płynie z Rosji, niż Polacy.
No przede wszystkim, ojcze, to, o czym powiedziałem, zgoda Platformy Obywatelskiej na to, żeby nasza spółka Europol Gaz zarabiała tylko 21 milionów złotych netto zysku rocznie, a nie kilkaset milionów, jest de facto istotnym dofinansowaniem i ceny surowca, ceny gazu ziemnego dla odbiorców w Niemczech czy we Francji, ponieważ jeżeli się nie płaci stawki rynkowej za przesył przez 660 kilometrów gazociągiem przez terytorium Polski, to oczywiście ten surowiec może być albo tańszy, albo przede wszystkim Gazprom może więcej z tego tytułu zarobić. Ale ojciec wspomniał o bardzo istotnym elemencie, a więc o kolejnym takim warunku, który na szczęście się nie wydarzył i w ogóle dzisiaj w studiu, w telewizji Trwa możemy rozmawiać o tym, że plan dywersyfikacji się realizuje i jesteśmy dużo bezpieczniejsi, ponieważ jeżeli plan Platformy Obywatelskiej zostałby zrealizowany, a to dzięki twardej postawie świętej pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Kaczyńskiego. Ja miałem wielki zaszczyt właśnie w tamtym czasie odpowiadać za monitorowanie tych negocjacji polsko-rosyjskich gazowych w Kancelarii Prezydenta RP w ramach Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego, na którego czele stał torunianin profesor Andrzej Zybertowicz, i dostarczaliśmy takich argumentów prezydentowi, które wykorzystało właśnie w tym, no można powiedzieć, bardzo trudnym dialogu z rządem Platformy, który za wszelką cenę dążył do porozumienia z Rosją. A to porozumienie w istocie sprowadzało się do przyjęcia dwóch fatalnych zapisów, które na szczęście nie zostały przyjęte. Pierwszym zapisem miało być przedłużenie tego fatalnego kontraktu gazowego jamalskiego z 2022 roku do roku 2037. Innymi słowy, ten, można powiedzieć, relikt lat 90., ale w istocie o wymowie postsowieckiej, trwałby jeszcze przez kilkanaście lat i do roku 2037 nie mielibyśmy w ogóle możliwości stworzenia podstaw na rynku gazu. Wtedy to Donald Tusk i Waldemar Pawlak chcieli przestawić taką zwrotnicę Polski z zachodu na wschód. To jest bardzo ważne o tym dzisiaj przypominać, bo Platforma Obywatelska wielokrotnie dzisiaj przeinacza pojęcia, zarzucając obecnemu rządowi jakieś inklinacje proputinowskie, co jest oczywistym kłamstwem i zwykłą nieprawdą, mając w pamięci tamte decyzje, które były na rękę Władimira Putina i Kremla. Na szczęście, tak jak powiedziałem, twarda postawa świętej pamięci prezydenta RP, a później po tragicznej śmierci w Smoleńsku, w katastrofie smoleńskiej, również Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który szczególnie we wrześniu, kiedy decydowały się te sprawy w sposób jednoznaczny, zabrał w tej sprawie głos, i to sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że na szczęście Platforma Obywatelska i PSL się z tego warunku cofnęły. Ale miał być jeszcze drugi warunek. Miał być warunek spełniony, najważniejszy dla Rosji. To jest właśnie przedłużenie tego drugiego kontraktu, tego kontraktu przesyłowego, 27-28 miliardów metrów sześciennych surowca, które de facto za darmo jest przesyłane przez terytorium Polski do odbiorców w Unii Europejskiej, który kończy się 31 grudnia 2019 roku. W ramach planowanych negocjacji i prowadzonych rozmów ten kontrakt przesyłowy miał być przedłużony do roku 2045. Nawet w istocie w samym porozumieniu z października 2010 roku zapisano, że strony będą dążyć do tego, żeby ten kontrakt został przedłużony do 2045 roku. Co to w istocie oznacza? Bo to warto powiedzieć telewidzom. Chociaż przez gazociąg jamalski można przesłać około 30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. W ramach kontraktu jamalskiego, z którego odbieramy 9-10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, jedynie 3 miliardy metrów sześciennych gazu jest odbierane z kierunku białoruskiego, a więc jest przesyłane przez gazociąg jamalski. Pozostała część tego kontraktu jamalskiego przesyłana jest z kierunku ukraińskiego. Stąd wszystkie perturbacje, które mogą mieć na tej zimy, mogą wydarzyć się w związku z zakończeniem również umów rosyjsko-ukraińskich, mogą w istocie uderzyć również w bezpieczeństwo energetyczne Polski. I to jest oczywiście pewnego rodzaju problem, bo nie cała nasza infrastruktura jest jeszcze, jeżeli chodzi o wewnętrzną infrastrukturę przesyłową, przygotowana do dostarczenia surowca na przykład z gazoportu we wszystkie obszary Polski. To pokazuje, że Platforma Obywatelska i PSL chciały przedłużyć ten kontrakt do roku 2045 i zabetonować gazociąg jamalski, wyjąć go spoza jakiejkolwiek konkurencji. No to byłoby w istocie przesunięcie naprawdę na kilkadziesiąt lat zwrotnicy geopolitycznej na wschód. Na szczęście to się nie udało.
Czyli jak rozumiem, to najbliższa zima będzie takim okresem szczególnych znowu doświadczeń, nacisków, batalii dotyczących także bezpieczeństwa energetycznego ze strony Rosji. My już coś uczyniliśmy w tym kierunku, żeby się poczuć trochę mocniej.
Przede wszystkim Rosjanie wykonują bardzo, bardzo konsekwentnie konkretne ruchy, które mają przygotować ich na możliwość zastosowania szantażu energetycznego wobec Ukrainy, a więc również pośrednio wobec Polski. Otóż wszystkie większe magazyny gazu na terenie państw starej piętnastki Unii Europejskiej są dzisiaj już zapełniane gazem przez Gazprom. Gazprom chce zgromadzić około 11 miliardów metrów sześciennych gazu po to, żeby spróbować odciąć w styczniu lub w lutym Ukrainę, jeżeli chodzi o dostawy surowca, a więc de facto odciąć również miliony Ukraińców z możliwości ogrzewania własnych domów. Może to się po prostu wydarzyć. Na szczęście jest jeden element, który powoduje to, że sytuacja Ukrainy jest troszeczkę lepsza. To jest właśnie niedokończenie gazociągu Nord Stream 2 oraz opóźnienie, jeżeli chodzi o tą południową nitkę i południowy projekt przesyłowy z kierunku Turcji, ponieważ te dwa projekty w istocie mają wyeliminować przesył przez terytorium Ukrainy. Dzięki temu 31 grudnia przy nerwowych negocjacjach rosyjsko-ukraińskich myślę, że będzie prowadzona ogromna propagandowa i dezinformacyjna akcja. Ona się już de facto zaczęła. To będzie bardzo nerwowy czas. Pozycja Ukraińców jest troszeczkę lepsza ze względu na to, że jednak Gazprom ma określone zobowiązania kontraktowe w stosunku do odbiorców Unii Europejskiej. I jeżeli nie jest uruchomiona druga nitka gazociągu Nord Stream 2 ani południowy potok, no to tego gazu nie są w stanie inaczej przesłać niż właśnie za pośrednictwem terytorium Ukrainy. Ale miejmy tego świadomość, że można powiedzieć całkowitą możliwość wyłączenia Ukrainy z przesyłu Rosja osiągnie na przełomie roku 2023-2024. I do tego czasu powinien być opracowany. Z jednej strony Ukraińcy sami sobie opracowują plan B, na przykład chcą wykorzystać część tych gazociągów lub cały system do stworzenia niejako takiego wewnętrznego, dużego, ogromnego systemu przechowywania gazu dla również Unii Europejskiej, no bo skoro będą te gazociągi nieczynne, można z nich uczynić niejako magazyny surowca. Z drugiej strony my musimy być przygotowani na to, w jaki sposób wykorzystać tą sytuację dla interesów Polski. I to, o czym ojciec mówił, jest najlepszym pomysłem, czyli uruchomienie bramy północy i możliwość sprowadzania surowca z Norwegii oraz przede wszystkim 7,5 miliarda metrów sześciennych surowca, w tym przede wszystkim najwięcej dzisiaj dzięki kontraktom zawieranym przez PGNiG ze wsparciem prezydenta RP Andrzeja Dudy z producentami ze Stanów Zjednoczonych i uruchomienie drugiego terminala jednostki pływającej w Zatoce Gdańskiej umożliwi również nam handel i sprzedaż tego surowca do naszych partnerów na Słowację, do Czech czy na Ukrainę.
Te kryzysy gazowe, które miały miejsce w ostatnim czasie, o których pan wspomniał, powodowały bardzo pozorne działania podejmowane na forum Unii Europejskiej, różnego rodzaju debaty parlamentarne dotyczące tej wspomnianej przez pana solidarności energetycznej. No i w imię tej solidarności energetycznej krajom członkowskim Unii Europejskiej chociażby zaserwowano Nord Stream 2, który rzeczywiście jest swoistego rodzaju ciosem zadanym krajom członkowskim. Niemcy śmieją się prosto w twarz, mówią, że to jest tylko i wyłącznie projekt biznesowy, a nie polityczny. A my wiemy, że jest diametralnie inaczej.
No niestety jest też tak, że ja jestem od samego niemal początku swojej przygody z bezpieczeństwem energetycznym, ponieważ świadkiem tego, w jaki sposób Polska skutecznie blokowała na początku Nord Stream 1 za czasów rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego. Chcę przypomnieć, że wtedy, kiedy powstawała pierwsza nitka, Polska miała narzędzia i je skutecznie wykorzystywała na przełomie roku 2006 i 2007 w blokowaniu, szczególnie jeżeli chodzi o prawo związane z obszarem morskim i prawo środowiskowe, budowy Nord Stream 1. Niestety przegrana w listopadzie 2007 roku spowodowała Prawa i Sprawiedliwości i upadek rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego, spowodował natychmiastowe przyspieszenie, jeżeli chodzi o Nord Stream 1, ponieważ Platforma Obywatelska i rząd Donalda Tuska nie kontynuował tych działań, nie był zainteresowany blokowaniem Nord Stream 1. Więcej, jedną z pierwszych decyzji, to był na przykład powód mojego odejścia z Ministerstwa Gospodarki, właśnie z utworzonego Departamentu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii u pana ministra Piotra Naimskiego. właśnie zajmowaliśmy się tym, żeby budować z jednej strony terminal LNG, z drugiej strony właśnie Baltic Pipe, czy połączenie z Danią, a potem z Norwegią, było to, że na przełomie stycznia i lutego 2008 roku, a więc w zasadzie kilka tygodni po rozpoczęciu pracy rządu Donalda Tuska, ten projekt został zaniechany i ten gazociąg nigdy nie powstał w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej, co właśnie w 2009 i 2010 roku, kiedy to w styczniu 2009 roku Gazprom odciął dostawy gazu przez terytorium Ukrainy, nie realizując krótkoterminowego kontraktu, tak zwanego kontraktu z Rosenergo na dostawę 2,3 miliardów metrów sześciennych gazu do Polski. Mieliśmy do czynienia prawie z dwuletnim kryzysem gazowym. Gdyby Baltic Pipe był kontynuowany i ta inwestycja ważna dla bezpieczeństwa była realizowana, to gazociąg ten byłby ukończony mniej więcej na przełomie 2010-2011 roku i mielibyśmy całkowicie inną sytuację negocjacyjną i tego fatalnego aneksu do kontraktu jamalskiego po prostu by nie było. A pamiętajmy, że w czasie kryzysu, można powiedzieć, na rynkach światowych, w przemyśle, kiedy spadały ceny surowca gazu ziemnego dla wszystkich odbiorców Unii Europejskiej, spadało zapotrzebowanie na gaz ziemny, to była całkowicie inna sytuacja niż w 2006 roku. Platforma Obywatelska i rząd nie był w ogóle zainteresowany obniżeniem cen gazu ziemnego z kierunku rosyjskiego dla Polski. W ogóle nie podjęto nawet próby rozmawiania o cenach, chociaż zrobiła to cała Europa. To jest najlepszy dowód na to, że cały czas jednak przepłacamy za gaz i ten surowiec, który dzisiaj jest kontraktowany na przykład z kierunku amerykańskiego, jest po prostu tańszy niż surowiec, który jest przesyłany z tym haraczem geopolitycznym z kierunku rosyjskiego.
No właśnie, przy tym chciałbym się zatrzymać, bo wywołała także ostatnia wizyta prezydenta Dudy i spotkanie z Donaldem Trumpem także w tym obszarze energetycznym ogromną dyskusję dotyczącą kosztów przesyłu surowca, jakim jest gaz. Gaz przywożony statkami ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić bliskość Norwegii, prawda? Czyli kiedy mówimy o Baltic Pipe, że jeszcze jakoś ekonomicznie jesteśmy w stanie to sobie ubrać w naszych logicznych schematach. Na ile jest rzeczywiście opłacalny ten gaz dostarczany ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej? Bo pojawiały się takie głosy, że po co sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli ta odległość drogą morską jest przecież ogromna.
Mamy dwa ogromne atuty podpisywanych kontraktów. Ja oczywiście nie znam kontraktów i nikt z nas tutaj nie zna kontraktów, jeżeli chodzi o formułę cenową. One są oczywiście tajne. Natomiast śmiem twierdzić, że na pewno władze Pekinu podpisały kontrakty, które są zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o cenę, od kontraktu jamalskiego, ale są dwa kolosalne atuty takich umów. Pamiętajmy o tym, że te kontrakty są podpisane w takiej formule tak zwane free on board. To oznacza, że surowiec, który zostanie dostarczony na metanowiec statek LNG w gazoporcie w Stanach Zjednoczonych, po wypłynięciu tego statku natychmiast staje się własnością polską, a własnością PGNiG. Dzięki temu od tego momentu ten statek nie musi płynąć do Polski, on może dopłynąć do każdego innego klienta, ponieważ PGNiG będzie mógł sprzedać po prostu ten statek i dzięki temu, lub na przykład zamienić się, że statek, który płynie od innego klienta z kierunku norweskiego, przypłynie do nas, a ten statek, który płynie z kierunku amerykańskiego, dopłynie na przykład do Azji. Innymi słowy, otworzyło się ogromne pole do tego, aby PGNiG stał się międzynarodowym koncernem handlującym na całym świecie gazem. Po to też tworzyliśmy w 2016 roku biuro w Londynie, bo to właśnie Londyn jest tą światową stolicą handlu takimi surowcami jak właśnie gaz ziemny. Nabycie tutaj kompetencji tak zwanych tradingowych, nabycie kompetencji w jaki sposób handlować surowcem na całym świecie spowoduje, że nie tylko to, że PGNiG zacznie zarabiać po prostu na handlu gazem. Taki statek, który będzie na przykład płynął do Europy kilkakrotnie w ciągu z tego całego okresu może zmienić, można powiedzieć, właściciela, jeżeli chodzi o surowiec. Z drugiej strony, jeżeli już dopłynie do Polski statek ze Stanów Zjednoczonych, to na pewno, zakładając, że ten surowiec jest tańszy od rosyjskiego, jest to właśnie element budowy bezpieczeństwa energetycznego i to jest element dywersyfikacji i zastąpienia tego kontraktu jamalskiego realnym biznesowym kontraktem z Amerykanami. Oczywiście wpisywane jest to, jeżeli chodzi o takie porozumienie energetyczne i oczywiście porozumienie przede wszystkim militarne, za które tutaj odpowiada pan minister Mariusz Błaszczak i prezydent RP Andrzej Duda i ono w istocie dotyczy zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce jako elemencie zapewnienia, można powiedzieć, niepodległości w sytuacji kryzysowej, bo pamiętajmy, że Rosja nie zrezygnowała ze swoich aspiracji militarnych i geopolitycznych. I te porozumienia energetyczne w istocie są również wymierzone w Niemcy, bo to Niemcy jako gospodarka w istocie nie ponosząc żadnych nakładów na wojsko, za darmo de facto korzystałem z takiej renty, jaką są bazy amerykańskich żołnierzy w Niemczech i to, że Stany Zjednoczone płacą za bezpieczeństwo militarne Niemiec, bo pamiętajmy, że Bundeswehr jako armia w zasadzie nie istnieje. To jest zespół niedoinwestowanych jednostek. I właśnie na tym Niemcy zarabiają, ponieważ nie ponosząc kosztów, tak jak Polska, bezpieczeństwa militarnego, mogą inwestować w inne obszary gospodarki. A za to trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie zapłacić. I ta polityka Donalda Trumpa, która w istocie sprowadza się do jego hasła wyborczego America First, czyli Ameryka po pierwsze Ameryka. My dzisiaj mówimy po pierwsze Polska. I zawsze tak w Unii Europejskiej powinno być, że zawsze myślimy o interesie polskim, a nie interesie Niemców, Hiszpanów czy Włochów, ponieważ tutaj żyjemy. W istocie jest właśnie polityką biznesową, polegającą na tym, że kończą się czasy, w których to Amerykanie za darmo świadczą innym państwom, takim jak właśnie Niemcy, usługi w postaci na przykład bezpieczeństwa militarnego. I skoro to Polska chce być dzisiaj partnerem o większym statusie dla Stanów Zjednoczonych właśnie w obszarze energetycznym i militarnym, korzystając z nowoczesnych technologii, korzystając, miejmy nadzieję, również z napływu kapitału amerykańskiego tutaj, który może inwestować czy w infrastrukturę, czy otwierać nowe fabryki, zwiększają, bo tam, gdzie jest kapitał również amerykański, tam jest również i bezpieczeństwo geopolityczne zwiększone oraz budować takie porozumienia geopolityczne, tak jak to zresztą Józef Piłsudski chciał zrobić, od państw bałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, aż po samą Rumunię, właśnie jako pewnego rodzaju zaporę przed aspiracjami rosyjskimi. I to porozumienie energetyczne jest elementem tego myślenia geopolitycznego.
I także wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Dolinie Krzemowej, chociażby podczas ostatniej wizyty, wizyta, która może rzeczywiście stać się możliwością kolejnych także inwestycji Stanów Zjednoczonych w Polsce. Bezpieczeństwo energetyczne Polski to temat rozmów niedokończonych. Drodzy Państwo, zapraszam. Zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300 oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla naszych widzów spoza granic ojczyzny. 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Projekt budowy gazoportu w Zatoce Gdańskiej, gazoport pływający, ale wiemy także, że są bardzo realne i konkretne plany dotyczące rozbudowy także gazoportu w Świnoujściu.
Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, czyli zwiększenie możliwości sprowadzenia w zasadzie o 50% surowca z każdego na świecie kierunku, czyli z 5 do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, w istocie zabezpieczy Polskę przed jakimikolwiek perturbacjami, jeżeli chodzi o przerwy w dostawach gazu. Ale tak jak powiedziałem, dzisiaj celem nie tylko jest zabezpieczenie nasze, jeżeli chodzi o dostawy surowca, bo dzisiaj już mamy taką sposobność, że w związku z uruchomieniem biznesowym w 2016 roku gazoportu, który został nazwany gazoportem imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, bo warto przypomnieć, że to właśnie Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej, w pierwszym kwartale 2006 roku zainicjował budowę gazoportu gazoportu, ta cała budowa trwała 10 lat. To był właśnie efekt kryzysu gazowego na przełomie 2005 i 2006 roku, odziedziczonego po fatalnej umowie, tak zwanej umowie Marka Pola i rządu SLD, której skutkiem było stworzenie takiej luki, jeżeli chodzi o dostawy gazu, i w 2005 i 2006 roku Gazprom po prostu Polskę zaszantażował, jeżeli chodzi o to, że nie chciał dostarczać Polsce gazu, jeżeli Polska nie zgodzi się na podwyżkę o 10% punktów procentowych w kontrakcie amalski ceny surowca. To się w istocie stało, ale polską odpowiedzią było natychmiast zainicjowanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego budowy gazoportu. Ostatecznie wybrano lokalizację w Świnoujściu, a z drugiej strony właśnie rozpoczęcie prac przy budowie Baltic Pipe. Ja mam akurat, miałem przyjemność być w Radzie Nadzorczej spółki. Wtedy to była spółka, która była w ramach grupy kapitałowej PGNiG Invest Gas. Potem już w kolejnych latach na szczęście to Gaz System, jako spółka, która nie powinna podlegać takiej grze rynkowej. Jest to spółka infrastrukturalna. Jest dzisiaj właścicielem z gazoportu w Świnoujściu. Ale miałem przyjemność być członkiem rady nadzorczej spółki Invest Gas, która to budowała, miała budować właśnie Baltic Pipe. I tak jak dzisiaj mogę powiedzieć, znając tamte plany, w 2010-2011 roku ten gazociąg powinien być ukończony. To jest najlepszy dowód na to, jak fatalne skutki mają złe decyzje polityczne, czyli zaniechanie budowy infrastruktury, która jest ze względu nie politycznych, tylko ze względów bezpieczeństwa Polski i niepodległości potrzebna przez jakąś z ekip politycznych. Proszę zauważyć, ojcze, że bez względu na to, czy rządzą chadecy, czy rządzą socjaldemokraci w Niemczech, realizują projekty infrastrukturalne, które są korzystne dla niemieckiego punktu widzenia. Chociaż Gerhard Schröder rozpoczynał budowę Nord Stream 1, to Angela Merkel ten projekt kończyła bez mrugnięcia oka. I dokładnie to, o czym ojciec mówił, tutaj z jednej strony takie frazesy o solidarności energetycznej miały miejsce, z drugiej strony praktyka i brutalna polityka realizowania własnych interesów, które wprost uderzają w Europę Środkową Wschodnią. Innymi słowy, my nie możemy się patrzeć i oglądać na innych, na Paryż, Berlin, czy inne państwa Unii Europejskiej, tylko musimy realizować swoją politykę i na szczęście to się dzieje, bo budujemy, wybudowaliśmy gazoport, a chcę przypomnieć, że Niemcy do dnia dzisiejszego nie mają swojego gazoportu i nie mogą odbierać surowca ze Stanów Zjednoczonych czy z innego kierunku, nie mają gazoportu i nie mają terminala LNG. To pokazuje, jak bardzo ważna jest pewna konsekwencja prowadzenia projektów infrastrukturalnych. Dlatego też, jak mogę powiedzieć, na innym polu rząd Prawa i Sprawiedliwości wyciągnął wnioski z tych lat 2006 i 7 i dzisiaj te ważne geopolityczne projekty, jak chociażby ważny projekt dotyczący przekopu Mierzei Wiślanej, realizuje także kolejne ekipy na wypadek zmian wyborczych, nie mogłyby tego projektu przerwać. Czy na przykład dla Pomorza Zachodniego realizacja słynnej inwestycji na poziomie lokalnym, ale bardzo ważnej geopolitycznie, jeżeli chodzi o Pomorze Zachodnie, czyli tunelu w Świnoujściu, tunelu łączącego dwie części miasta. Tego typu inwestycje przybliżają części terytoriów Polski, które w sposób jeszcze zaprzeszły PRL-owski są odcięte od infrastrukturalnie od całościowego terytorium Polski i ich realizacja jest niezmiernie istotna. Terytorium, jeżeli chodzi o Świnoujście, jest oczywiste, natomiast jeżeli chodzi o wzmocnienie portów Elblągu, czyli Mierzeja Wiślana, to jest naprawdę geopolityczne uderzenie w politykę rosyjską.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Moje imię Krzysztof, dzwonię z Koszalina i mam jedno pytanie, nie wiem, czy właściwie do właściwej osoby kieruję, ale podejrzewam, takie mam odczucie, że tak. Chodzi mi o, że rząd nasz po prostu jakoś tak propaguje, że próbuje rozwijać nad morzem elektrownie wiatrowe. Ja czytałem o człowieku, którego nie mogę przytoczyć, bo nie znam tego nazwiska, ale tak wstępnie, o pionowych turbinach wiatrowych, segmentowych. I wiem, że w zachodniopomorskim, w jakimś mieście próbowano to jako taką elektrownię tą turbiny wiatrowych założyć, tylko po prostu ta gmina, czy tam ta to miasteczko nie otrzymało dotacji żadnej. I prawdopodobnie też te turbiny można i nad morzem montować. I nie wiem, dlaczego nic nie słychać na ten temat w telewizji. Czy w ogóle pan słyszał coś o tych turbinach i o tym wynalazku, że jest prawdopodobnie tak samo licencja złożona czy otrzymana. I no jakoś nie wiem. Prawdopodobnie ona jest uruchamiana przy bardzo słabym wietrze. A turbiny wiatrowe potrzebują bardzo dużej mocy i no nie wiem, ale takie mam odczucie, że jakby jakieś takie lobby było, które po prostu nie chce dopuścić tego producenta czy tego odkrywcy, który opracował te całe projekty, żebyśmy mieli, bo najważniejsze segmentowe to jest, że małe gospodarstwa mogą to stosować. I dlaczego tego się nie propaguje? Jeżeli mógłbym prosić o odpowiedź, to bardzo proszę i dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Koszalin, pozdrawiam.
To jest bardzo ważne pytanie. Oczywiście ja odpowiem krótko. Mamy za mało oczywiście danych i nie wiemy, o który dokładnie model, projekt inwestycyjny chodzi, ale akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości jest tym rządem, który rozpoczął na poważnie nie tylko myślenie, ale już przygotowanie inwestycji właśnie w ramach tak zwanego inwestycji na offshore, czyli inwestycji budowy wiatraków na Morzu Bałtyckim, bo wykorzystanie oczywiście tego naturalnego potencjału Morza Bałtyckiego może dla części północnej zbilansować część systemu elektroenergetycznego. Za to między innymi i za tą koordynację odpowiada właśnie pełnomocnik do spraw infrastruktury, pan minister Piotr Naimski. To oczywiście również jest pewnego rodzaju sposób i pomysł na to, aby spełnić te restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Innymi słowy, polskie spółki elektroenergetyczne, w tym na przykład PGE oraz inne, rozważają dzisiaj i realizują projekty dotyczące budowy farm wiatrowych, ale także i tym zainteresowani są inwestorzy na przykład z Norwegii, gdzie posiadają znakomite know-how w realizacji tego typu infrastruktury. Tego projektu, o którym tu pan mówił, nie znamy, ale jestem pewny, że tutaj nie ma żadnych blokad, jeżeli chodzi o dostęp do nowoczesnych technologii, bo wszystkim zależy na to, aby te inwestycje były realizowane jak najtaniej i jak najlepiej.
W tym tak zwanym miksie energetycznym właśnie coraz częściej powracają tematy dotyczące odnawialnych źródeł energii. Mówiliśmy o energii, która pochodzi z wiatru, ale także geotermia. Też za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Myślę o geotermii toruńskiej. Nie było zrozumienia dla tych inicjatyw podejmowanych, jeżeli chodzi o OZE. Dzisiaj wiemy, że to jest bardzo ważny także element tego miksu energetycznego.
Ojciec wspomniał o bardzo już ważnym aspekcie, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko aspekt geopolityczny, tak zwany duży, kiedy rozmawiamy o gazie ziemnym i ropie naftowej, o dużych gazociągach czy ropociągach, bo pamiętajmy, że cały czas projekt Odessa-Brody pod Gdańsk, czy połączenie z kierunku ukraińskiego, jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, maksymalnie nawet 30 milionów ton ropy naftowej do naszych rafinerii, co dzisiaj w sytuacji zanieczyszczenia ropy, największego skandalu od ponad 50 lat, jeżeli chodzi o przesył ropy naftowej z kierunku rosyjskiego, ma kolosalne znaczenie i może odświeży ten projekt i przyspieszy jego realizację, bo trzeba wybudować ukraińsko-polski odcinek po to, żeby ten ropociąg w końcu, czy ten korytarz do transportu węglowodorów z Azerbejdżanu i Turkmenistanu został zrealizowany. Ale to nie są tylko te wielkie projekty, ale również projekty na poziomie lokalnym. Tu ojciec wspomniał oczywiście o tych politycznej wieloletniej blokadzie geotermii w Toruniu. Ja również wspomnę jeszcze cały czas o nieuporządkowanym, chociaż na szczęście to się dzięki ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu w sposób ewidentny zmieniło. Sukces odkupienia aktywów elektrociepłowniczych od Francuzów, od francuskiego EDF, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne to również jest bezpieczeństwo w ramach tak zwanych monopoli naturalnych dostaw ciepła.
No to był też jakiś taki absurd, może warto też się zatrzymać, bo tak, polskiemu podmiotowi państwowemu nie opłacało się, a francuski podmiot państwowy wykupywał sieci przesyłowe i także ciepłownicze, no im się opłacało.
No, tu jest akurat, nie ukrywam, mój taki, ja też o tym mówiłem w 2015 roku, goszcząc tutaj jako wiceprezydent miasta Opola, konik niejako, ponieważ w 2014 roku udało mi się być w tej drużynie, która wygrała wybory samorządowe w Opolu, właśnie pod hasłem wstrzymania planowanej przez Platformę Obywatelską prywatyzacji energetyki cieplnej Opolszczyzny. To jest spółka, do której należą elektrociepłownie nie tylko w Opolu, ale między innymi w Tarnobrzegu, czy w Malborku, czy w Kutnie. I ta spółka, o której akcjonariuszem większościowym jest miasto Opole, ma tam 53% akcji, ma mniejszościowego akcjonariusza, który jest dziś już pod zmienioną nazwą Uniper, a w Polsce funkcjonuje jako E.ON Edis, spółka, która jest partnerem Gazpromu w Nord Streamie. 47% należy do Niemców i Niemcy chcieli kupić energetykę cieplną opolszczyznę po to, aby połączyć ją w projekcie biznesowym z takim odpowiednikiem na ścianie zachodniej, czyli szczecińską energetyką cieplną, w której posiadają 66% akcji. I te dwie spółki realizowały przez wiele lat w sposób niekontrolowany przez polskie państwo, bo pamiętajmy, że samorząd, co się często dzisiaj przeciwstawia na przykład w tej absurdalnej deklaracji gdańskiej, jest częścią polskiego państwa. Samorząd nie może być przeciwstawiany polskiemu państwu. To jest część polskiego państwa i samorządy nie kontrolowały tej sytuacji i Niemcy skupywały właśnie przez te dwie spółki aktywa elektrociepłownicze mniejszych gmin po to, żeby stworzyć dużą elektrociepłowniczą grupę. A czym to się może skończyć? Plany Gazpromu są bardzo jasne i plany Rosjan są bardzo oczywiste. Dostęp do tych miejsc, do tych wytwórców, którzy są zainteresowani zużyciem gazu ziemnego. No, elektrociepłownie są doskonałym tego typu podmiotem, który może przestawić się z węgla właśnie na gaz. Innymi słowy, tak jak w Belgii próbowali, czy we Francji kupić elektrociepłownie, wcale nie jest wykluczone, że niemiecki E.ON po zbudowaniu tej grupy elektrociepłowniczej w jakimś porozumieniu z Rosjanami, będąc ich partnerem między innymi przy wielkim projekcie Nord Stream 1 i 2, odsprzedałby te aktywa elektrociepłownicze i nagle byśmy się znaleźli w sytuacji, że kilkanaście lub kilkadziesiąt małych i dużych elektrociepłowni w Polsce zachodniej należy do Gazpromu i gaz, który jest przesyłany gazociągiem Nord Stream 1, a później Nord Stream 2, zasila te elektrociepłownie, powodując już duży dyzonans i duże niepewność bezpieczeństwa energetycznego, jeżeli chodzi o dostawy ciepła. Ja miałem właśnie przyjemność toczyć spór z niemieckim E.ONem i wstrzymaliśmy z jednej strony prywatyzację, z drugiej strony odzyskaliśmy niejako kontrolę nad tą spółką, ponieważ Platforma Obywatelska, poprzedni prezydent miasta Opola, nie zabezpieczył interesów większościowego akcjonariusza. I takich przykładów być może jest wiele i warto czasami również popatrzeć się na poziom lokalny, na samorządowców, na burmistrzów i prezydentów, ponieważ ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, aby te naturalne monopole, ponieważ dostawy ciepła i infrastruktura, jeżeli chodzi o rury ciepłownicze, jest tylko jedna. No, trudno sobie tutaj wyobrazić jakąkolwiek konkurencję. Te naturalne monopole infrastrukturalne powinny bezwzględnie należeć do polskiego państwa czy do samorządu. Odzyskanie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przez pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego tych aktywów EDF-ów, jak w Zielonej Górze czy w Wrocławiu, no, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa tysięcy mieszkańców Polski. Myślę, że warto repolonizować również inne aktywa po to, aby ten rynek ciepłowniczy był zabezpieczony i aby Polska mogła w sposób efektywny dbać również o poziom cen dla poszczególnych mieszkańców danego obszaru, jeżeli chodzi o ciepło.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Strzelaci. Ja po pierwsze bardzo dziękuję za podjęty temat, który mnie też bardzo interesuje i wielu, myślę, mężczyzn w szczególności. Po drugie, to przepraszam, że wrzucę trzy tematy, ale które się wiążą po prostu tematycznie. Pierwszy temat to jest geotermia. Uważam, że za mało się mówi o nim. Przynajmniej ja w mediach, powiedzmy, jedynka, dwójka tam, powiedzmy, bardzo mało jest podejmowanego tego tematu. Drugi temat to są elektrownie wodne. Ja sam mieszkałem na taką rzeką Bzurą, niewielką co prawda. Nie wiem, jak wygląda stan obecnie projektowania budowy czy planów budowy małych elektrowni wodnych i po prostu produkcji energii elektrycznej, która lokalnie właśnie by mogła wspomóc cały system energetyczny czy bez gospodarstwa. To jest drugi temat. I trzeci, zwróciłem uwagę na mapę Azji i Europy, począwszy od Zatoki Perskiej poprzez Góry Kaukaskie, Morze Kaspijskie, Rumunię, następnie nasze Podkarpacie, zachód Polski, Zielonogórskie, gdzie występują pokłady ropy i gazu. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o Karlinie, prawda, słynnym z lat 80. oraz, czyli w kierunku dalej północno-zachodnim, aż do Norwegii, prawda. To jest taki pas pokładów gazu, ropy naftowej. Myślę, że u nas powinno się chyba więcej tutaj działań poszukiwawczych i wydobycia. Myślę, że można byłoby uzyskać ropy i gazu. Jeżeli by pan mógł, to bardzo uprzejmie w tych tematach. Wiem, że to dużo, ale się odnieść. Przechodzę na odbiór i dziękuję za wysłuchanie moich tej propozycji. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Czelać pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Myślę, że najlepszym takim pozytywną odpowiedzią, jeżeli chodzi o kwestie zachęt dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale też dla zwykłych Polaków, którzy chcieliby produkować na własne potrzeby energię elektryczną, a część takich projektów to są projekty właśnie związane z elektrowniami wodnymi. Jest jakby przyjęty niedawno przez panią Jadwigę Emilewicz projekt ustawy właśnie prosumenckiej, który będzie te kwestie regulował i zachęcał, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe i kwestie organizacyjne i techniczne do realizacji tego typu inwestycji. Natomiast absolutnie zgadzam się, ponieważ ten problem jako wiceprezes PGNiG analizowałem ze swoimi kolegami. Absolutnie dużym zaniechaniem, jeżeli chodzi o taką politykę surowcową i politykę wykorzystywania własnych zasobów, jest właśnie sytuacja, w której pomimo posiadania stosunkowo dużych zasobów węglowodorów, ta polityka do tej pory nie była prowadzona w sposób efektywny. I proszę zobaczyć, że jednak zużycie gazu rośnie, a wydobycie jednak maleje. Nie tak dawno było 4,1 miliardów metrów sześciennych rocznie, dzisiaj jest 3,7. To jest oczywiście wydobycie, które realizowane jest z PGNiG, ale to jest efekt kilkunastoletnich zaniedbań, ponieważ procesy poszukiwawczo-wydobywcze są procesami bardzo długimi i kosztownymi. I absolutnie zgadzam się, że trzeba dzisiaj robić wszystko, aby przyspieszyć, szczególnie na Podkarpaciu i w Zielonogórskiem, eksploatację i wydobycie polskich węglowodorów, ponieważ jest to po prostu możliwe i ekonomicznie opłacalne. To też zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, jeżeli w naszym bilansie zużycia gazu mamy własny surowiec. A dzisiaj na przykład ropa naftowa, która jest wydobywana w Polsce, jest eksportowana do Niemiec, a gaz ziemny oczywiście na naszym polu de facto subsydiuje i wspiera tą cenę gazu rosyjskiego, ponieważ gdyby zastosować cenę rosyjskiego surowca, ona byłaby absolutnie nieakceptowalna dla odbiorcy polskiego. I stworzenie jednak mechanizmu rynkowego, jeżeli chodzi o rynek gazu, oraz zwiększenie wydobycia własnego surowca, który jest oczywiście surowcem najtańszym, bo jest własnym surowcem, spowoduje obniżenie cen gazu dla odbiorców. Ale to wymaga mądrej polityki i to się oczywiście dzieje. Widać w Ministerstwie Środowiska politykę surowcową, która ma na celu zrealizowanie tych zamiarów w większym okresie. Oczywiście można pewne rzeczy robić szybciej i mam nadzieję, że to się będzie teraz działo.
Rozmawialiśmy w kontekście także Rosji o ważnej inwestycji, która obecnie toczy się w naszej ojczyźnie, przekop Mierzei Wiślanej. Może na chwilę warto zatrzymać się, bo tutaj jak na dłoni także widać te elementy propagandowe stosowane przez państwo rosyjskie na arenie międzynarodowej. A tu chodzi także o to bezpieczeństwo naszego kraju.
Przede wszystkim Rosja w sposób, jako państwo, ma około 300 milionów dolarów ukrytych w budżecie na tak zwane prowadzenie działań dezinformacyjnych. W związku z tym, że Rosjanie od początku istnienia państwa sowieckiego doskonale byli w propagandzie i w przekłamywaniu rzeczywistości, w używaniu fałszywych tez czy wpuszczaniu rzeczy, które mogą konfliktować dane społeczności, używają polityki dezinformacyjnej również po to, aby walczyć z polskimi inwestycjami. Mowa tutaj oczywiście o Mierzei Wiślanej, mowa tutaj o budowie bloku elektrowni w Ostrołęce. Pamiętajmy, pamiętajmy, że, ta inwestycja jest wprost konkurencyjna do planów, które miały być realizowane za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy to Rosjanie dostrzegli, że jesteśmy tak słabym państwem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie własnych interesów w obszarze gazu i ropy naftowej, że jeszcze można Polsce zaproponować być może prąd z Kaliningradu, bo tam miała być budowana, elektrownia atomowa. I to, że dotrzymał rząd Prawa i Sprawiedliwości słowa, bo pamiętam, uczestniczyłem, miałem zaszczyt uczestniczyć w tak zwanym przygotowaniu deklaracji ostrołęckiej, kiedy to Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości pojechał do Ostrołęki i właśnie dla tamtego obszaru, czyli obszaru Polski północno-wschodniej, zadeklarował, że po wygranych wyborach ta elektrownia będzie budowana i to się po prostu dzieje. To jest najlepsza odpowiedź na to, że nie możemy się patrzeć na akcje dezinformacyjne i propagandowe innych, tylko po prostu realizować własne projekty inwestycyjne. Dlatego, że w sytuacji kryzysowej, kiedy mamy do czynienia czy z konfliktem zbrojnym odpukać, ale zawsze taki konflikt może mieć miejsce, czy w sytuacji jakiegoś szantażu, własne zasoby, własna infrastruktura powoduje to, że czujemy się bezpieczni. Absolutna determinacja rządu Prawa i Sprawiedliwości, w tym osobiście pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w realizacji budowy tego projektu przekopu Mierzei Wiślanej, de facto kończącej po II wojnie światowej tę absurdalną sytuację, w której to Józef Stalin podjął decyzję, że w obszarze właśnie elbląskim polskie porty nie będą się rozwijały. To jest geopolityczny cios i to też jest odzyskanie niejako suwerenności, jeżeli chodzi o ten obszar morski. Zresztą temu służy również i służyło powołanie odpowiedniego ministerstwa, które nie istniało za czasów rządów Platformy, zajmujących się właśnie gospodarką morską i śródlądową. I temu również służą te inwestycje, które mają przywrócić żeglowność polskich rzek, takich jak przede wszystkim szlak odrzański. To jest wieloletnia polityka infrastrukturalna i dobrze, że się to dzieje. Oczywiście są i sukcesy, i niektóre są opóźnienia, ale ważne jest to, że polityka ta jest realizowana.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo.
Witam ojca prowadzącego.
Kogo witamy? Skąd telefon?
Pana specjalistę. Stanisław, okolice Bielska Białej. Ja chciałbym się dowiedzieć, bo zostały odkryte złoża gazu na północ od Przemyśla. Co się po prostu dalej z tym dzieje?
Dziękujemy, panie Stanisławie.
No to jest akurat bardzo prosta i oczywista odpowiedź. Nie tak dawno, w zasadzie kilkanaście dni temu, władze PGNiG zadeklarowały, że zainwestują ponad 1 mld zł w eksploatację tych złóż, ponieważ one bardzo dobrze rokują. Mówi się o tym, że takie są szacunki polskich specjalistów, geologów, że wydobywalnych jest tam to około 8 miliardów metrów sześciennych gazu i właśnie w tej chwili pieniądze w tym obszarze są inwestowane, więc myślę, że ten obszar właśnie przemyski, jeżeli chodzi o inwestycje, czeka teraz dobry czas. To jest deklaracja dosłownie władz PGNiG sprzed ostatnich kilkunastu dni. To jest najlepsza odpowiedź na to pytanie.
Gdzie mamy główne złoża gazu w Polsce?
Przede wszystkim Podkarpacie i Zielonogóra, obszar Zielonej Góry. Tam są dwa takie oddziały wydobywcze, jeżeli chodzi o PGNiG i stamtąd pochodzi w zasadzie większość gazu, węglowodorów, gazu ziemnego i ropy naftowej wydobywanych na terytorium Polski.
Jak z badaniami wygląda sytuacja?
Ja akurat bardzo mocno jako wiceprezes od spraw korporacyjnych wzmacniałem budowę czy pozycję geofizyki toru, ponieważ akurat niestety w ramach PGNiG funkcjonowały dwie grupy geofizyczne, które niestety na rynkach międzynarodowych ze sobą realizowały, ale właśnie to tutaj w Toruniu mamy jedną z najlepszych spółek i najlepszych firm na świecie. Geofizyka Toruń to są najlepsi na świecie specjaliści, jedni z najlepszych na świecie specjaliści, którzy prowadzą swoje badania czy badania dla różnych spółek i państw w zasadzie na wszystkich kontynentach. I to jest, można powiedzieć, perła w koronie, jeżeli chodzi o nie tylko o Toruń, ale przede wszystkim o całą grupę kapitałową PGNiG. Mocna polska geofizyka to są oczywiście trafniejsze badania, jeżeli chodzi o sprawy związane z geofizyką. I ta spółka również dla PGNiG wykonuje wszystkie prace związane z badaniami złóż.
przypomnijmy może, bo te liczby padły, było tych liczb w pierwszej części bardzo dużo. Na ile to nasze wydobycie, które dokonuje się w Polsce, jest w stanie...
To 4 miliardów metrów sześciennych gazu przy zużyciu około ponad 17 miliardów metrów sześciennych gazu. To zużycie gazu oczywiście w Polsce rośnie. Ja nie jestem akurat wielkim zwolennikiem tego, żeby rosło, bo uważam, że trzeba korzystać z własnych zasobów, a więc przede wszystkim z zasobów węgla kamiennego i brunatnego, ale ono jakoś sukcesywnie rośnie i to wydobycie niestety nam troszeczkę maleje i warto jednak tutaj przyspieszyć te badania i inwestycje właśnie w tym sektorze, w sektorze wydobywczym.
Do końca naszego spotkania pozostały raptem 4 minuty, więc warto poczynić pewne podsumowanie, z czym zostawiamy widzów telewizji Trwam, podejmując temat dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Najważniejsze podsumowanie po 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości jest to, że przed tą bardzo trudną zimą 2019-2020, kiedy to Gazprom może i Kreml może przerwać dostawy gazu ziemnego na Ukrainę, jesteśmy dużo bardziej bezpieczni. Mamy gazoport, który niedługo będzie rozbudowany do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Mamy bardzo duże inwestycje gaz systemów, rozbudowę sieci przesyłowej. Mamy w końcu partnerskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi i kontrakty, które mają zastąpić dostawy gazu ziemnego z kierunku rosyjskiego po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego 31 grudnia 2022 roku. Innymi słowy, realizowany jest absolutny nie tylko projekt uniezależnienia Polski od rosyjskiego gazu, ale przede wszystkim projekt budowy prawdziwego, wolnego rynku, jeżeli chodzi o dostawy gazu w Polsce. Ten rynek powstanie faktycznie 1 stycznia 2023 i do tego czasu będzie jeszcze uruchomiona najważniejsza z tych inwestycji i najdroższa, czyli budowany Baltic Pipe, a przede wszystkim jako część pewnego korytarza do transportu gazu ziemnego z Norwegii, w tym gazu ziemnego wydobywanego przez PGNiG. Innymi słowy, dzisiaj Polska, która jest wielkim, pozytywnym adwokatem interesów ukraińskich, wspiera Ukrainę tak samo jak wspiera Dania, nie zgadzając się na realizację szybką Nord Stream 2. Musimy tą politykę utrzymywać i walczyć przy nowym rozdaniu Komisji Europejskiej, przy nowym rozdaniu w Parlamencie Europejskim o to, aby głos Europy Środkowo-Wschodniej był głosem jeszcze bardziej słyszalnym, żeby to interesy niemieckie, francuskie czy włoskie, które są niestety sprzężone z interesami rosyjskimi, nie dominowały w Unii Europejskiej.
Nord Stream 2 i Dania. Może jeszcze ostatnie pytanie w tej części naszego spotkania. Jakie są scenariusze możliwości kontynuowania realizacji Nord Stream 2 przy tym stanowisku Danii?
No przede wszystkim jest tak, że muszą już samo stanowisko Danii spowodowało to, że od 6 do 12 miesięcy inwestycja Nord Stream 2 zostanie opóźniona. W ogóle to jest jakiś absurd i brak Komisji Europejskiej jest niestety znamiennym przykładem, jak Komisja Europejska wspiera Gazprom, że możliwe jest rozpoczęcie inwestycji budowy gazociągu bez wszystkich pozwoleń. Przecież ten gazociąg jest już druga nitka zrealizowana w 60%, pomimo że nie ma wszystkich pozwoleń i nie ma na to żadnej twardej reakcji Komisji Europejskiej, która sprzyja temu projektowi niemiecko-rosyjskiemu. Natomiast postawa Danii spowodowała opóźnienie. Z drugiej strony dzisiaj muszą Rosjanie szukać innej, alternatywnej drogi, nie na południe od Bornholmu, tylko gdzieś na północ. To oczywiście potrwa i warto tutaj Duńczyków wspierać, ale gdyby nie realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości projekt właśnie budowy korytarza z Norwegii i również projekt, który spowoduje rozbudowę systemu przesyłowego w Danii, a więc również i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Danii, tak twarda postawa Duńczyków byłaby niemożliwa. Jestem przekonany, że w tle tej postawy również są porozumienia i polski lobbying polskiego rządu. To pokazuje, że Polska potrafi być skuteczna, jeżeli chodzi o geopolityczną grę i zabezpieczenie interesów nie tylko Polski, ale na przykład i swoich przyjaciół, jak na przykład Ukrainy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, kończymy rozmowy niedokończone. Bezpieczeństwo energetyczne Polski to temat naszego dzisiejszego spotkania. Druga część na antenie Radia Maryja. Gościem rozmów niedokończonych jest pan Janusz Kowalski, specjalista do spraw rynku gazu i energii, były prezes PGNiG. Bardzo gorąco dziękuję panu.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję także Państwu, widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica Bóg zawodź.